Granic i wszystkich zaproszonych gości, dyrektorów szkół i kierowników, nie wiem, bibliotek, czy przedstawicieli bibliotek szkolnych. Rozpoczynamy od pierwszego punktu, otwarcie i zatwierdzenie jego prawomocności. Już sprawdzamy kasę, bo widzisz, tu się bierz za robotę, koleżanko. Liczno. Masz tu. No ma. Dobra. Komisja jest prawo. Posiedzenie komisji jest prawomocne na 18, 10 obecnych radnych. Coś piszczy. Drugi punkt. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia. Każdy porządek ma. Nowe punkty nie zostały wprowadzone. Punkt trzeci. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Głosują tylko radni. Czy są jakieś uwagi do protokołu? A jeszcze nie, przepraszam, nie przegłosowaliśmy porządku. Przyjęcie porządku dziennego. Punkt drugi, dobra. Głosujemy. Czy ma ktoś jakieś jeszcze, może ktoś chce zgłosić coś do porządku dzisiejszych obrad komisji? Nie ma. To głosujemy, proszę bardzo. Wszyscy, tak? 10, dobrze. Dziękuję. Punkt trzeci, zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. Czy ktoś ma jakieś uwagi do protokołu? Nie ma, dziękuję. Proszę o głosowanie. Kasia liczy. Będzie 11. Ile? 11. 11 osób głosowało za, 7 jest nieobecnych. Zatwierdzenie. Teraz najważniejszy punkt, czwarty. Analiza potrzeb remontowych i termomodernizacji w placówkach szkolnych i przedszkolnych w roku 2018. Cały materiał dostaliśmy na tablety. Prosić pana prezydenta o jakiś wstęp, to proszę o dyskusję. Już muszę założyć okulary. Tak, proszę bardzo. Boże, tam jeden został, tam z tamtej strony.
Dobra, dobra, zostaw, ja będę rozdawać. Mhm.
Pan prezydent ma, tak. Mhm. 12 jest teraz, dobra, to sobie tylko. Dobra, czyli mamy i potem będą dwie, trzy wnioski i uchwały. Mhm. Proszę bardzo, pan radny Stefan Wojnowski.
Termomodernizacja, bardzo ważna sprawa i jak gdyby obecnie jedna z podstawowych. Chciałem podziękować prezydentowi Byszewskiemu za przyzwoite podejście do sprawy. Zwróciłem się z prośbą o termomodernizację szkoły numer 10. Co chciałem dzisiaj? Był zgrzyt ze względu na co? Termomodernizacja, i to jeszcze raz powtarzam, doszliśmy z prezydentem do wspólnego porozumienia. Robią nas na szaro firmy, które za plany w tym wypadku żądały 100 tysięcy złotych. No zrobiło mi się słabo i mówię, za co? Za 3 kartki papieru, za to, że termomodernizacja jest konieczna i potrzebna i kwestia przeliczenia ile metrów sześciennych jest potrzebnych, jaki skład, jaka grubość i tak dalej. Po długich walkach okazało się, że poszłem na wywiad, że wieżowce w Katowicach, 16-piętrowe gwiazdy, robią za 20-25 tysięcy złotych. Jeden z naszych urzędników zaskoczył mnie, bo jak chcą 100 tysięcy złotych, to widocznie na rynku jest taka cena. Po rozmowie z panem prezydentem doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście zrobimy to sami. Pan prezydent już w tej chwili zatwierdził propozycję, żeby dwóch pracowników naszego Urzędu Miejskiego zajęło się planami tej i następnych planów wykonania na tym. Na ostatnim spotkaniu mówiłem do prezydenta Górskiego, że zapłaciliśmy prawie 2 miliony złotych za usprawnienie komunikacji w Sosnowcu. Komunikacja polega, znaczy te plany polegały na tym, że ktoś widocznie wypożyczył jakiś słownik polski, bo pisało konieczna do zrobienia, wyśmienita, najlepsza, bo wszystkie określenia były, że należy zrobić. No i końcowa uwaga, panie Wojnowski, proszę nie atakować. No nie możemy nie atakować,
ja
bo to są
nasze pieniądze.
Ja przepraszam,
panie Stefanie radny, ale my dzisiaj i konkretnie w tym punkcie mówimy o analizie i remontach placówek, a nie telekomunikacja. Termoizolacja. Termomodernizacja. Termomodernizacja. I są tutaj na tabletach, ma pan które szkoły, co będzie robione i dyskutujemy dzisiaj na ten temat.
Termomodernizacja jest, o czym mówię od co najmniej 5 minut.
Termomodernizacja, a plany i plan to są dwie różne rzeczy.
To jeszcze nie zostało zatwierdzone, zostało zatwierdzone na przyszły rok. No. Jest propozycja nie tylko dla mnie, tylko dla was, jako radnych, żebyście wiedzieli o tym, że nie powinniśmy się dać okradać. I nie chciałbym dyskutować na ten temat. Co chciałem, na tyle na dzisiaj, na razie skończyłem. Dziękuję.
Ja nie wiem, o czym mówię. Proszę, kolega radny Jan Bosak.
Ja bym się postarał odnieść do materiałów, które mamy tutaj na tabletach. Chciałbym odnieść się do remontu, zwłaszcza sanitariatów i łazienek dziecięcych, bo jak żeśmy tam kiedyś już dyskutowali, wiele szkół było kompleksowo robione, niektóre były w większym, mniejszym stopniu robione. Ja bym się zapytał, bo tutaj pani dyrektor jest, ale szkoła 21, bo tam w zeszłym roku były robione, a to był jeden pion, czy jak? To teraz drugi pion będzie robiony, bo widzę, że coś się, nie? Czyli już są zrobione, no bo tutaj mamy, że tak by do głównych zadań remontowych w bieżącym roku i jest zaliczona szkoła 21, no więc już zostało zrobione, tak? No bo to...
Ja przepraszam najmocniej.
Pisze w bieżącym roku, no to ja odnoszę się do materiału, który pisze.
Znaczy ja zakładam, panie radny, że wszystkich nas cechuje umiejętność czytania ze zrozumieniem. No. W punkcie pierwszym czytamy stan sanitariatów w szkołach podstawowych uległ znacznej poprawie. Do wykonania pozostały remont sanitariatów przy salach gimnastycznych. Mhm. Przy salach gimnastycznych, także bardzo proszę, żebyśmy czytali ze zrozumieniem.
No tak, ale tu pisze zdanie. Do głównych zadań remontowych i inwestycyjnych w bieżącym roku zalicza się niżej podany asortyment robót. I tu są wymienione sanitariaty uczniowskie, łazienki, stan sanitariatu, szkoły podstawowe i te. No ze zrozumieniem się staram czytać.
I dalej. Do wykonania pozostałe remonty.
Dobrze, panie dyrektorze, dobrze. Czyli, że łazienek już mamy niewiele, tak? Panie prezydencie, łazienek mamy niewiele, tak?
Materiale mamy wykazane.
Więc myślę, że w tym roku, jak przyjmiemy budżet, to wykończymy po prostu wszystkie pozostałe. Natomiast chciałbym do tych...
Wykończymy, kogo będziemy?
No skończymy wszystkie sanitariaty we wszystkich szkołach i przedszkolach. No, rozumiem. Bardziej ze zrozumieniem, jak pan chce. Natomiast chciałbym się odnieść do tych planowanych remontów, bo robiliśmy termomodernizację kilku budynków całościowo.
13.
I z tych zaplanowanych chciałbym, żeby nie było tak, jak się podziało na przykład w przedszkolu numer 20, że robimy jakąś inwestycję, a część budynku, która została, nie została włączona do centralnego ogrzewania. Wie pan, o czym chodzi, o co chodzi? Że jeśli już cały żeśmy robili i robiliśmy jako termomodernizację, to tą starą część należało też włączyć. Potem robiliśmy termomodernizację budynku, a na starej części budynku dach nie został zrobiony. To pan wie już o tym, że nie został zrobiony jednak, tak? Czy Bo mieliśmy tam kiedyś jechać na wizję w październiku, chyba żeśmy się umawiali, ale nie był Pan. Ja byłem, widziałem, nie jestem tak zrobiony. No więc czy on ewentualnie będzie w jakimś trybie innym niż tutaj te przewidziane remonty, czy on będzie zrobiony? Chodzi o docieplenie i odnowienie tego dachu. To by tak z grubsza tyle było w ramach tych remontów. Dziękuję bardzo.
Czy ja mogę Pana Prezydenta o wyjaśnienie tej szkoły podstawowej 12, bo to już z 3 razy było to pytanie zadawane. Ja odpowiedź słyszałam, więc bardzo proszę Pana Prezydenta.
Szkoły 21.
20. Przedszkole. Przedszkole 20. 20.
Drodzy Państwo, jak Państwo pamiętacie, a cała Komisja Oświaty, byliśmy tam raz na pewno, wydaje mi się, że nawet dwukrotnie w ramach objazdowych komisji. Wiemy doskonale, że była to realizacja pewnego projektu z dofinansowaniem ze środków unijnych i rzeczywiście nie pozostaje mi nic innego, jak jedynie zgodzić się z głosem pana radnego Bosaka, że gdzieś tam na etapie planowania rzeczywiście nie wzięto pod uwagę przy kompleksowym rozwiązaniu tematu tego, co przy okazji w mojej ocenie również powinno być zrobione. Także tę uwagę przyjmuję i myślę, że w najbliższym czasie będziemy musieli, już na pewno nie zdarzy się nigdy tak, że termomodernizując obiekt, część zostanie termomodernizowana, część nie, bo to rzeczywiście myślę, na etapie planowania były popełnione jakieś tam niedoskonałości.
Dziękuję Panu Prezydentowi. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego punktu? Proszę. Radny Kamil Wnuk.
Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja mam tematy do praktycznie jednego obiektu. Chodzi o ulicę Kisielskiego. Pierwsza sprawa to jest remont Placu Zabaw. W tamtym roku Rada Rodziców tej szkoły zwróciła się z prośbą do miasta właśnie o remont, ale z taką samą prośbą zwróciła się do Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik. No to ciekawe, zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik odpowiedział, że no to jest nie jego teren, tylko teren przedszkola, ale że jeżeli miasto coś będzie chciało zrobić, to oni chętnie się dołożą. Tak cytuję, jaka była odpowiedź, napisemy, zresztą mają rodzice z tej szkoły. Dlatego ja rozumiem, że ten remont ma objąć tylko na placu przygotowanie tego terenu, tak? Czy tam jakieś obiekty też chodzą w grę? Chodzi o remont Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 40 na Kisielskiego.
No tak jak mam w materiale, to będzie remont Placu Zabaw.
No bo ja myślę, że tutaj też trzeba by było się skontaktować z tą spółdzielnią, jeżeli tak się zadeklarowali, no to też teraz wyegzekwować to w jakiś sposób, współpracować po prostu, bo myślę, że to jest szansa dla tego przedszkola, żeby trochę więcej się udało zrobić.
Powiem szczerze, Panie Radny, że nie miałem tej wiedzy, teraz ją od Pana posiadłem w pełni, na pewno samego rana będę w tym temacie rozmawiał.
Dobrze, a drugi temat też, ten sam obiekt, no tutaj niestety trochę mniej przyjemna sprawa, chodzi o te przepisy PPOSZ, przez które trzeba tam dodatkowych wiele remontów zrobić. Natomiast mam pytanie, bo wiem, że była też koncepcja przeniesienia MOPS-u do innego budynku, no i w tym miejscu, w tym momencie, że przedszkole weszło na obiekt MOPS-u, no i być może wtedy nie trzeba było części tych rzeczy wykonać, które są niezbędne w obecnym stanie rzeczy. Pytanie jeszcze, na jakim etapie są tutaj te sprawy, czy jest ta koncepcja przeniesienia MOPS-u dalej aktualna, no i czy rzeczywiście pełny zakaz musimy zrobić tych drzwi różnego rodzaju przeciwpowarowych i tak dalej, które tak naprawdę są wielkim wydatkiem, a niekoniecznie niezbędnym.
No rzeczywiście, drodzy Państwo, Pani Przewodnicząca, rzeczywiście zmieniające się przepisy ochrony przeciwpożarowej w najbliższym czasie mocno utrudnią funkcjonowanie w niektórych, szczególnie tych, bym powiedział, starych obiektach oświatowych, budynkach oświatowych. Kolejne kierownictwo podjęło decyzję o tym, że z pomieszczeń przy tejże szkole wyprowadzamy, przepraszam, tak kolokwialnie powiem, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i on do końca czerwca będzie już funkcjonował w innej siedzibie. Natomiast w okresie wakacyjnym rzeczywiście planujemy tam niezbędne prace, aby móc, spełniając wymogi przeciwpożarowe, które są do spełnienia. Aktualnie jesteśmy w opracowywaniu dokumentacji, która projektowa musi być wykonana.
Dobrze, dziękuję. To jeszcze ostatnie pytanie. Inny obiekt, nowa szkoła podstawowa na Zagórzu Białostocka. Jak jeszcze było gimnazjum, no to ja też składałem taki wniosek nawet w budżecie chyba w 2016 roku, czy 15 nawet, o właśnie ogrodzenie. Ja widzę, że jest tutaj to ogrodzenie. No pytanie, jaki jest zakres tego ogrodzenia? No i też przy okazji to akurat nie Wydział Oświaty, natomiast no nie mam tutaj akurat pana dyrektora Łydka na sali, ale dojście do tej szkoły jest od strony ulicy Kieleckiej w bardzo złym stanie, to też ja myślę, że tu by trzeba było pod tym kątem też pomyśleć przy tej okazji.
O dojściu w takim razie, bo tu w materiale mamy szkołę wymienioną, natomiast o dojściu deklaruję, będę w tym momencie rozmawiał z panem dyrektorem ZUP-u.
Dziękuję.
Jeszcze jest kolega radny.
Właśnie, dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Chciałem dopytać o coś, bo jest troszeczkę jedno zdanie dla mnie, znaczy jeden punkt nieprecyzyjny w materiale dotyczący bloków żywieniowych, czyli kuchni, stołówek i tak dalej. Są wymienione szkoły, które i przedszkola, które w tym roku będą miały takie remonty, są wymienione takie, które będą miały w tym roku robioną dokumentację projektową, no i wymienione te, które w przyszłości trzeba w związku z tym wyremontować. I w wypadku projektowanych w tym roku, moment, tylko odnajdę, bo mi się przesunęło
szkoła
na moim...
Szkoła podstawowa numer 1, 16 i 21 oraz przedszkole 45, 51, 53.
Dokładnie tak. I wymienione później są te przedszkola i szkoły, które w kolejnych latach będą wymagały remontów i powielone są tam te, które w tym roku mają mieć te projekty. Natomiast znika tak jakby szkoła numer 16, która ma być w tym roku projekt, a nie jest wymieniona jako w latach kolejnych przeznaczona do remontu. Domyślam się, że po prostu gdzieś umknęła ta szkoła 16 i pytanie moje jest takie, czy to w tym roku w takim razie będzie też remont?
Jest wymieniona jako projektowo-kosztorysowa numer 1 z 16-21 i na pewno będzie zrealizowana.
Zrealizowana w tym roku, czy zrealizowana w latach kolejnych?
Projekt
będzie zrealizowany, a pytanie, czyli w latach kolejnych dopiero dobrze, okej? Okay. I odnośnie tej drugiej części naszego tematu, czyli termomodernizacji, to na co też zwracali koledzy radni uwagę, żeby przy okazji kolejnych jakichś tam termomodernizacji szkół zwracać też uwagę na to otoczenie, bo później się okazuje, że gdzieś tam mieliśmy zastrzeżenia na tych komisjach wyjazdowych, że jest zrobiona termomodernizacja, a nie są zrobione schody i tak dalej. Ja mam taką uwagę, ponieważ nie wiem, na jakim etapie jest dokumentacja projektowa. Wiem, że miała być robiona dla szkoły podstawowej numer 42, a tak naprawdę dla całego tego kompleksu, bo tam jest też żłobek, tam jeszcze też przedszkole. Bardzo dużym problemem właśnie są schody wokół tego budynku i jeśli ta dokumentacja jeszcze jest wykonywana, to mam taką prośbę, żeby zwrócić uwagę na wszystkie ciągi schodowe, bo zwłaszcza pod kątem dostępności tego budynku dla osób niepełnosprawnych, bo o ile szkoła jest w miarę dostępna dla osób niepełnosprawnych, bo jest praktycznie wejście z ulicy, o tyle te wszystkie placówki, do których się wchodzi od tyłu, czyli przychodnia zdrowia, czyli przedszkole, żłobek, tam jest problem z dostępnością dla osób niepełnosprawnych, żeby zwrócić też na to uwagę przy okazji tej dokumentacji projektowej. I przy okazji, jak już mówię o tej szkole, o tym budynku, no to właśnie jeśli pan prezydent jest w stanie coś powiedzieć, na jakim etapie jest ewentualnie ta dokumentacja i kiedy planujemy ewentualnie wprowadzać do budżetu. Ja rozumiem, że nie w tym roku. Dziękuję.
Uogólniając, jeżeli mogę, pani przewodnicząca, odpowiedzieć na pytanie pana radnego Wojtusiaka. Myślę, że uogólniając tematykę na przykładzie szkoły 42 i etapu projektowania. Jesteśmy po kilku rozmowach z prezydentem Jeremiaszem Świeżawskim, któremu podlegają w tym momencie te resorty inwestycji miejskich i te, bym powiedział, techniczne resorty. I myślę, że już od pewnego czasu stało się dla wszystkich osób podległych resortowo prezydentowi Świeżawskiemu oczywiste, że w przypadku, gdy dokonujemy termomodernizacji, czy jakiegoś innego większego, kolokwialnie powiem, remontu, no to nie może zdarzyć tak, jak się zdarzyło na przykład w szkole u pani dyrektor Wierzbickiej, że budowaliśmy boisko, a przy okazji zrobiliśmy szkole niedźwiedzią przysługę w kontekście drogi pożarowej, albo tak jak jest w szkole w dziewiątce na dziewiątka braci Mieroszewskich, rondo, dziewiątko obok. Że wybudowaliśmy boisko i został placyk, ja wiem, 15 na 15 który po prostu spowodował, że tam się nie dało dojść. Myślę, że już nigdy więcej tak się nie stanie przy tego typu planowaniu, tego typu inwestycji. Inwestycja planowana jest kompleksowo. Dziękuję.
Dziękuję panu prezydentowi. Chciałam tylko przypomnieć, bo u mnie był ten sam problem w przedszkolu Naklińskiego, że też nie zaprojektowano, ale część projektów już była dużo, dużo wcześniej przygotowana i nikt na to nie zwrócił uwagi, że taras jest w zasadzie do zniszczenia, bardzo zniszczony. Radna Ewa Szota.
Dziękuję pani przewodnicząca. Panie prezydencie, chciałabym zapytać, ponieważ w ubiegłym roku składałam wniosek do budżetu, aby została wykonana termomodernizacja w SP numer 10. Otrzymałam odpowiedź, że będzie to jedynie w tym roku projekt. Z materiałów, które otrzymaliśmy, wynika, że sukcesywnie szkoły będą zgłaszane, ale no, domniemywam, że to nie będzie w tym roku, tak? Jest tam dziesiątka ujęta, ale nie będzie to w tym roku. Tak wynika dla mnie z materiałów, ale w kontekście wypowiedzi pana radnego Wojnowskiego chciałabym uzyskać informację, czy pan radny może ma większą siłę przebicia niż ja i czy ta termomodernizacja dzięki interwencji pana radnego będzie wykonywana w roku bieżącym?
I termomodernizacja na pewno nie będzie wykonywana w roku bieżącym, o czym zresztą pani dyrektor wie, że nie będzie w tym roku.
Jeżeli można.
Dziękuję, radny Janusz Kubicki.
Prawdę mówiąc, mnie po prostu łagodnie mówiąc takie, śmieszę takie myślenie dzielnicowe. Od początku kadencji apelowałem na komisjach o stworzenie po prostu hierarchii inwestycji według potrzeb, można powiedzieć. Bo chodząc po szkołach, ja widzę, jak wyglądają sanitariaty w jednej szkole, jak wyglądają w drugiej. I w tej, której wyglądają bardzo przyzwoicie, pisze się o potrzebie remontu tychże sanitariatów. Można powiedzieć, że no stary Sosnowiec, Milowice, to nie jest mój okręg wyborczy, ale ja jednak apelowałem właśnie o boisko dla szkoły numer 10, bo dla mnie to był skandal, stan boisk, jaki tam można było obserwować. I tak samo dla mnie skandalem jest elewacja szkoły podstawowej numer 1. Dla mnie chyba najbardziej ohydna ze wszystkich szkół w Sosnowcu. I uważam, to powtarzam, nie jest mój okręg wyborczy, ale to powinien być absolutny priorytet. Jest to po prostu totalnie niewychowawcze, żeby dzieci chodziły do szkoły, która po prostu jest tak totalnie odrapana. To jest niepedagogiczne. My uczymy po prostu ludzi przywiązania po prostu do bałaganu, brudu i dziadostwa. I można powiedzieć, że ta szkoła jest w pewnym sensie wizytówką. I to powinien być absolutny priorytet. Zresztą wnętrze tej szkoły, no, można powiedzieć, przypomina czasy dzieciństwa mojego syna, czyli okres minionego słusznie ustroju. A więc naprawdę ta szkoła, jak rzadko która, zasługuje na totalnie kompleksowy po prostu remont. I uważam, że powinna być tego typu hierarchia, nie na zasadzie tego, że jest jeden mniej czy bardziej wpływowy, energiczny radny, który może zaszantażuje, że jak urząd nie wykona mu po prostu tej inwestycji, to on nie będzie głosował tak, jak pan prezydent sobie życzy, bo my jesteśmy wyrazicielami interesu po prostu mieszkańców całego miasta, a takie myślenie po prostu partykularne, no to już było, to jest totalnie po prostu śmieszne i dla mnie nie na miejscu. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że tak naprawdę mamy na jesieni wybory i parę głosów elektoratu jest niesłychanie ważne. Populizm po prostu jest no, zjawiskiem totalnie obowiązującym w moim kraju. Jeszcze dołożymy trochę szaleństwa i mamy populizm i szaleństwo. Dziękuję.
Czy ktoś? Ewa Szota, radna.
Przepraszam, muszę odnieść się do wypowiedzi kolegi radnego Kubickiego, bo może nie zrozumiał pan tonu mojej wypowiedzi, skoro pozwolił pan sobie na taki komentarz, że tam prezydent będzie działał pod presją, szantaże jakieś. Absolutnie moja wypowiedź nie miała takiego wydźwięku, wręcz odwrotnie, była troszeczkę podszyta ironią, ale ironią nikomu nie szkodzącą. I ja rozumiem, a ten, to co pan mówi, panie radny, o populizmie, to też trzeba tak brać z przymrużeniem oka, bo nie wydaje mi się, aby pan był wolny od niego, bez obrazy oczywiście. Natomiast szkoły, zarówno na Pogoni, jak i w innych częściach, w mojej ocenie, znając pana prezydenta Byszyńskiego, będą remonty czy termomodernizacje tych szkół będą wykonywane, właśnie to chciałam podkreślić, nie według sympatii czy większej siły przebicia tego czy innego radnego, tylko zgodnie z potrzebami remontowymi. I to był wydźwięk mojej wypowiedzi, a myślę, że pan jakoś opacznie to zrozumiał.
Pani radna, moja wypowiedź brzmiałaby tak samo, jak zabrzmiała, niezależnie od pani głosu, bo ja zgłosiłem się jakby przed panią do głosu i miałem powiedzieć to, co powiedziałem po prostu. To nie miało w ogóle żadnego związku z pani wypowiedzią.
Dziękuję. Proszę się. Kto jeszcze? Ty, tak? Radny Stefan Wojnowski.
Prosiłbym pana prezydenta o podsumowanie tego. Ile zapłaciliśmy przykładowo w tym roku, bo to już się nie da odwołać, za te plany, które będziemy wykonywać sami, za darmo. Czyli będziemy mieć co najmniej jeszcze 3, 4, 5 szkół zrobionych. I to mówię do was, do wszystkich. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, panie prezydencie.
Nie jestem w stanie w tym momencie spełnić prośbę pana radnego Wojnowskiego, natomiast myślę, że do końca tego tygodnia na ręce pani przewodniczącej złożymy taką informację, ile kosztowały plany projektowe budynków termomodernizowanych i wtedy u pani przewodniczącej będzie do wglądu.
Dziękuję panu prezydentowi. Radna Ewa Szota, proszę o głos.
Przepraszam, że tyle razy zabieram głos, ale chciałam zrozumieć, o czym mówimy na tej komisji. Czy pan radny Wojnowski, znaczy, nie chcę powiedzieć ustalił, tylko stara się, aby plany, projekty termomodernizacji szkół nie były zlecane i wykonywane przez firmy zewnętrzne, tylko były wykonywane, jak rozumiem, przez pracowników urzędu za dużo niższą kwotę, prawie o 1/4. Czy w tym kierunku zmierzamy, panie prezydencie?
Ja wstanę. Tak, tak, pani radna. Pan radny Wojnowski na ten temat rozmawiał z moją stroną, z osobą pana prezydenta Świeżowskiego. Rzeczywiście idea pana radnego Wojnowskiego jest ideą jak najbardziej trafną, słuszną. My w tym momencie poddaliśmy ją bardzo dokładnym analizom, również w aspekcie formalno-prawnym, czy jest taka możliwość, aby na przykład stworzyć pracownię projektową czy grupę projektową w urzędzie, nie dotyczącą tylko kwestii termomodernizacji, żeby była pełna jasność. I pan prezydent Jeremiasz Świeżowski jest na etapie opracowywania takiej możliwości i w momencie, gdy, daj panie Boże, okaże się, że formalno-prawnie tu nie ma żadnych przeciwwskazań, wtedy rzeczywiście docelowo, przyszłościowo może się okazać, że to będzie po prostu tańsze.
Łącznie z wszystkimi kosztami pobocznymi, czyli zatrudnienie pracownika, tak, czy tam kilku pracowników.
Dlatego
no,
pani rada doskonale wie.
To jest dopiero w fazie projektu, tak jest, to nie jest decyzja.
Na etapie prac, wtedy my musimy przekalkulować, bo jeżeli się okaże rzeczywiście, że będzie to taniej, bo kwota finalnie ta sama wyjęta z kontekstu, rzeczywiście, tak jak powiedział pan radny Stefan Wojnowski, może być tańsza, ale ona jest tylko wyjęta z kontekstu.
Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze? Paweł, radny Paweł Wojtusiak.
Tak, tylko odnosząc się do szczytnej idei, jaka przyświeca temu, co powiedział pan radny Wojnowski, o czym teraz dyskutujemy i w nawiązaniu do tego, co powiedział pan prezydent, to jestem się w stanie założyć, że za pieniądze, które pracownikom może zaproponować Urząd Miejski posiadający stosowne uprawnienia do tego, aby wykonywać takie prace, trudno będzie taki zespół stworzyć, a wręcz inaczej będzie niemożliwe. Ludzie z takimi uprawnieniami raczej nie chcą pracować w urzędach, bo są w stanie gdzie indziej zarabiać dużo, dużo, dużo lepsze pieniądze. To tak tylko na marginesie. Dziękuję.
W zasadzie dyskusja, nie? To już koniec dyskusji. Czy jeszcze ktoś? Pan prezydent na koniec. Dziękuję. Tak, jeszcze koleżanka radna.
Dziękuję Pani Przewodnicząca. Chciałam zapytać o przedszkole numer 55. Tutaj wyczytałam, że będzie remont łazienek i sanitariatów. Chciałabym zwrócić uwagę, że przedszkole w ogóle nie posiada ogrodzenia zewnętrznego, placu zabaw. Także chyba jak jedyne w Sosnowcu i tam Pani Dyrektor kilkakrotnie zgłaszała ten problem.
Czy ja powiem Pani Radna tak.
Chodzi o przedszkole oczywiście na Naftowej.
Na Akacjowej.
Akacjowej, tak.
Na Akacjowej. Pani Przewodnicząca doskonale wie, że od 3 miesięcy to ja przejąłem resortowo kwestię prowadzenia ustaleń również ze spółdzielnią mieszkaniową. Doprowadziliśmy do podpisania porozumienia, że rzeczywiście te nasze nakłady wymienione w materiale będą niejako materiałami, kosztami przez nas ponoszonymi na doprowadzenie tego obiektu. Ja przepraszam, że tak powiem wprost, do stanu używalności. Oczywiście jest to proces długofalowy, wiemy, że tych zaległości z bardzo wielu lat nie da się w jednym roku niejako wyprostować, a te zaległości wynikają z twardego stanowiska spółdzielni, która no, cały czas zawieszała niejako w próżni w ogóle możliwość użytkowania przez nas tego obiektu. Także kwestia ogrodzenia również jest tematem, który w tym momencie podejmujemy w rozmowach z nowym zarządem, z nową radą tejże spółdzielni.
Dziękuję. Czyli zakończyliśmy dyskusję na temat termoizolacji i planów w szkołach na rok 2000 i przedszkolach na 2008. W czwartym punkcie zajmiemy się bibliotekami. Ja przeczytam cały punkt. Mamy również na tablecie informację bardzo dokładną, czyli biblioteki w szkołach podstawowych, funkcjonowanie, wyposażenie i oferta dla dzieci i młodzieży. Czy są jakieś pytania do tego punktu? Już. Radny Janusz Kubicki. Proszę o głos.
Szanowni Państwo, no, truizmem jest mówienie, że jeżeli nie nauczymy dziecka czytać nawyku obcowania z książką w szkole podstawowej, to powiększy grono po prostu faktycznych analfabetów w naszym kraju. Jak wiadomo, większość naszych rodaków nie czyta w ciągu roku ani jednej książki. Zdecydowana większość kontakt ze słowem drukowanym ogranicza ewentualnie po prostu do no, stojących na najwyższym poziomie, prawda, tabloidów, ewentualnie oczywiście do internetu, prawda, gdzie też można powiedzieć, korzysta się najczęściej z tego wszystkiego, co jest z dala od myślenia. I w związku z tym ja mam tutaj takie dziwne spostrzeżenie, bo jeżeli oglądam tą tabelę, to moje zdziwienie budzi fakt, że w szkole podstawowej numer 18 przy 212 uczniach jest 21 setnych etatu dla bibliotekarza. W szkole podstawowej numer 19, przy większej o tam ponad 50% liczbie uczniów, jest już cały etat bibliotekarza. W szkole, w zespole szkół ogólnokształcących numer 11, przy 203 uczniach jest cały etat bibliotekarza. I no, chciałbym się jak gdyby dowiedzieć, czym kierują się dyrektorzy szkół przy tego typu polityce kadrowej, bo z tego, co ja się orientuję, to na bibliotekarzach oprócz udostępniania książek i związanej całej z tym działalności ciąży w tej chwili zazwyczaj także kwestia rozprowadzania podręczników. No ale dla mnie, powiedzmy, jest to po prostu dziwne i no, chciałbym się dowiedzieć, z czego wynikają tak drastyczne różnice. Jeden etat przy 200 uczniach i przy 212 6 de facto godzin lekcyjnych dla bibliotekarza. No, dla mnie jest to po prostu irracjonalne. Dziękuję.
Przepraszam, pan radny oczekuje odpowiedzi ode mnie. Nie, bo pytanie było skierowane do dyrektorów szkół.
Pana prezydenta, damy, że dyrektorzy szkół też odpowiedzą na to.
Znaczy nie ma na sali dyrektora szkoły numer 18, nie ma na sali dyrektora kolejnego wymienionego przez pana radnego, czyli z zespołu numer 5. Ale jest pani dyrektor ze szkoły 22, gdzie ma przy 401 uczniach 0,43 etatu. Pani dyrektor, czy moglibyśmy prosić panią o ustosunkowanie się?
Jak najbardziej. Proszę Państwa, biblioteka w mojej szkole cieszy się ogromnym powodzeniem. Mamy bardzo wysoką frekwencję czytelników, a to za sprawą chociażby tego, że realizowaliśmy program, Narodowy Program Czytelnictwa, otrzymaliśmy fantastyczną dotację w postaci setek woluminów, które są zgodnie z programem odpowiedzią na potrzeby dzieci, czyli nie są to niestety lektury szkolne. W związku z tym dzieci bardzo chętnie odwiedzają bibliotekę, mamy deficyt godzin, ale mamy tak zwane godziny statutowe, w ramach których nauczyciele, którzy mają przygotowanie, realizują dodatkowe godziny. A dlaczego mamy tylko 0,43 etatu? Bo powiem wprost, ja w mojej szkole jest 70 dzieci objętych kształceniem specjalnym, tak zwana pomoc, która obligatoryjnie od ubiegłego roku wpisana jest w bon oświatowy. I te dzieci bezwzględnie muszą taką pomocą być objęte, a zatem do dyspozycji dyrektor, który posiada bon i zostają mu godziny na bibliotekę i pomoc, no trzeba to tak ważyć, żeby zdecydowanie odpowiedzieć na te potrzeby edukacyjne specjalne, które dzieci bezwzględnie muszą realizować. Jeżeli chodzi o obsługę podręcznikową, to jest wielki entuzjazm, praca społeczna nauczycieli, którzy doskonale wiedzą, że wyzwanie, jakie staje przed szkołą, zapewnienie podręczników dzieciom, a przyznam, że w naszej szkole dzieci otrzymują wszystkie we wrześniu komplet podręczników, poza klasą siódmą, która z wiadomych przyczyn były opóźnienia dwumiesięczne. Przyzwyczailiśmy tak rodziców, że nie ma mowy o tym, żeby nie otrzymali podręczników i materiałów edukacyjnych. W szkole pracują entuzjaści, ludzie, którzy wiedzą, że należy na to zapotrzebowanie odpowiedzieć. Bardzo byśmy chcieli, aby biblioteka była otwarta tyle godzin, ile pracuje szkoła. No względy finansowe, bon oświatowy absolutnie na to nie pozwala. Natomiast muszę Państwa zapewnić, że nie znam szkoły, w której biblioteka byłaby zamknięta, mimo że ograniczenia godzinowe wynikające z przydzielonych etatów są takie, a nie inne. Dziękuję.
Dziękuję. Panie Prezydencie, może poprosimy o szkołę numer 11, bo nie ma przedstawiciela. Czy to jest ta szkoła?
Szkoła numer 11? Nie.
Ogólnokształcąca? Zespół.
Zespół
Szkół Ogólnokształcących 11.
I tam jest cały etat.
No właśnie, ale pan...
A 203 uczniów.
Pan radny Kubicki...
Panie Prezydencie, w kapeli jest Zespół Szkół Ogólnokształcących...
Numer 11.
Numer zintegracyjny.
Numer 11? Tak.
203 uczniów.
Tak.
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 A w szkole 18...
Jest 0...
0,21.
Są duże różnice.
Tak, tak. Ale
przez 30 lat. I oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że my jako nauczyciele mamy bardzo wysoką świadomość i rozbiera nas entuzjazm, bo ja pracowałem w szkole rzeczywiście dla przyjemności, tylko na tą przyjemność musiałem zapracować gdzie indziej, bo za te pieniądze po prostu bym nie utrzymał rodziny. I mimo że bardzo ciężko pracowałem na przyjemność pracy w szkole, to prowadziłem klasy autorskie, miałem olimpijczyków, po prostu no, około 20 zwycięzców i laureatów olimpiad przedmiotowych, ale wydaje mi się, że my dzisiaj żyjemy w trochę innym systemie i przy tych zarobkach, które w szkole są, ja uważam jednak, że oczywiście możemy i powinniśmy liczyć na entuzjazm nauczycieli, ale jednak powinniśmy po prostu nauczycielom płacić i powinniśmy po prostu zabezpieczyć etaty tam, gdzie one są potrzebne, a nie uzupełniać tymi dodatkowymi godzinami czy w jakiś inny sposób. Ja wiem, że oczywiście dyrektor musi sobie radzić. Nie ulega wątpliwości, ja doskonale to rozumiem, ale jest najwyższy czas, żebyśmy po prostu mówili prawdę, zarówno tu na szczeblu samorządowym, ale również, żebyśmy tą prawdę kierowali po prostu do wiecznie uśmiechniętej, wiecznie zadowolonej, pełnej poczucia prawdziwego sukcesu naszej pani minister, prawda? Jak ja widzę panią minister, no to rzeczywiście równie wybitnej pani minister ja nie widziałem od 1977 roku, kiedy zacząłem pracować w szkole. Przeżyłem różnych ministrów, ale tak wspaniałego ministra jeszcze po prostu nie widziałem. Jest rzeczywiście
Panie
absolutnie wybitna. Dziękuję.
Panie Kubicki, nie dyskutujemy w tej chwili o ministrze. Możemy wystosować ewentualnie apel. Mamy tu już jeden apel, a w tej chwili no, jest dyskusja na temat inny. Dziękuję koledze. Czy pan prezydent będzie zabierał głos po... Znaczy, no, tak, czy ktoś
trudno
jeszcze...
Mi się, trudno mi się... A właśnie, może pani radna, a później ja odpowiem.
Pani radna z Marzyńska, Renata. Proszę o głos.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja właściwie miałam dokładnie to samo pytanie, bo też spostrzegłam, wypisałam sobie całą listę tych różnic właśnie ogromnych, jakie są, jeżeli chodzi o etaty, o wielkość etatu. I tak sobie pomyślałam, że to jest taki dobry moment, bo państwo w tej chwili jesteście w trakcie, no już właściwie na finiszu jesteśmy, ale arkuszu. I tak jak pan prezydent mówił, nie ma dyrektorów, no ale tutaj jest pani naczelnik i wiadomo, że był też ten moment jak gdyby zobaczenia w arkuszu, skąd są te różnice, bo tak jak no, tutaj pan radny mówi pewnie, że 203 uczniów i mieć cały etat i pytanie tak, czy on jest potrzebny i odwrotnie, przy tych 900 tam po przeliczeniu, bo jest chyba etat 82 setne, jeżeli się nie mylę, jest taka szkoła, która ma 900 iluś uczniów. Czy to nie jest za mało? A to jest ten moment, że można było ewentualnie tutaj te analizy po coś są robione. Ja rozumiem, że nie są tylko dla nas, tylko są taką wiedzą, są taką bazą wypadową i można po prostu, no nie wiem, dokonać jakichś zmian, żeby to się działo, bo być może, bo ja chciałam trochę inaczej zadać pytanie, być może, że są jakieś powody, dla którego jest taka różnica, prawda, w tym, no bo chcemy tak, żeby każdy nauczyciel jednak miał ten bibliotekarz też, a nie żeby jeden miał nadmiernie dużo pracy, drugi mniej i tak dalej, no w miarę, żeby to było sprawiedliwie, jeżeli tak można powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Pani przewodnicząca, pani radna, myślę, że jak wszyscy na tej sali jesteśmy, mamy świadomość, że arkusz organizacyjny pracy szkoły tworzy dyrektor szkoły i to dyrektor szkoły w ramach swoich suwerennych decyzji podejmuje również decyzje w zakresie przydzielenia z godzin, które posiada do swojej dyspozycji, odpowiedniego wymiaru etatu bibliotekarza. Tych szkół, gdzie tych etatów jest 1.0, jest więcej, ale to myślę nie problem w tym momencie, abyśmy mówili na jednostkowych przykładach, bo problem z bibliotekami myślę pojawia się nam generalnie. Generalnie on się pojawia w sosnowieckich szkołach. Odpowiadając konkretnie na pytanie pani radnej, ta baza danych, którą otrzymaliśmy przygotowując materiały na dzisiejszą komisję, ale również niejako analizując składane przez dyrektorów szkół arkusze organizacyjne, jest dla nas pewną wskazówką, pewną wykładnią tego, że i tu w trend pozwolę sobie uczynić. Ja spotkałem się z sekcją nauczycieli, bibliotekarzy Związku Nauczycielstwa Polskiego z panią naczelnik Wanic w okresie tuż przed świętami Wielkiej Nocy. Rozmawialiśmy na tematy różne. Pani naczelnik prowadzi korespondencję, zresztą przyniosłem sobie, aby nie być gołosłownym. Problem generalnie tak naprawdę polega w mojej skromnej ocenie, oczywiście państwo może się nie musicie się zgodzić, tak naprawdę nie na wymiarze tego etatu, chociaż oczywiście to też jest bardzo ważna sprawa. Bo nauczyciele, praktycy, nauczyciele, bibliotekarze tak naprawdę zgłosili całą gamę, w mojej ocenie, przez pryzmat moich doświadczeń zawodowych, zdecydowanie inne, ważniejsze problemy, to znaczy codzienności pracy bibliotekarza, niezależnie od tak naprawdę wymiaru etatu. Chociaż tak jak mówię, to nie jest sprawa, która jest nieistotna i nieważna, bo jeżeli ktoś pracuje na 0,21 etatu, to tak naprawdę on w tej bibliotece zdąży otworzyć okna, przewietrzyć i może w okresie końcowo-sierpniowym, wrześniowym rozliczyć książki, które ma w szkole do rozliczenia, a później w następnych miesiącach pracy no chyba niekoniecznie ma czas na to, żeby rzeczywiście prowadzić, tak jak zacytowaliśmy w materiałach, ustawowe obowiązki, które niejako ma do zrealizowania biblioteka szkolna, nauczyciel, bibliotekarz. Jestem ostatnią osobą, która chciałaby bezkrytycznie ingerować w suwerenne decyzje dyrektorów szkół, bo ciągle powtarzam, to tak jak dyrektor szkoły zna potrzeby swojej placówki, to tak jak dyrektor szkoły wie doskonale, czy jest w stanie wymiarem etatu w bibliotece pół etatu, czy 0,8, czy całym etatem zrealizować cele i zadania biblioteki, to nikt z nas na sali tu obecny siedzący nie wie tego lepiej. Oczywiście te skrajne, mnie też, pani radna, wzbudzające mój niepokój, bo no bo 0,21 etatu 30-godzinnego, no nie trudno powiedzieć, to jest 6 godzin, prawda? I 6 godzin otwiera biblioteka w przeciągu tygodnia. No mówi to do pani radnej dyrektor szkoły, no ja sobie nie wyobrażam, że może zrealizować nawet część zadań, które są zlecone. My poddaliśmy po tym spotkaniu wtedy z członkiniami, bo to były same kobiety, tejże sekcji bibliotekarzy Związku Nauczycielstwa Polskiego, poddaliśmy analizie i ja przeprowadziłem osobiście 3 rozmowy, nie będę wymieniał nazwisk, bo nie czuję się upoważniony, z dyrektorami szkół, kiedy dane do nas dotarły i nie chciałem za dyrektorów wywołanych, akurat ja nie z nimi rozmawiałem, odpowiadać. I kwestia odpowiedzi była taka: Zbyszek, no przecież sam byłeś dyrektorem szkoły, doskonale wiesz, że będący w szkole bibliotekarz jest często tą jedyną deską ratunku dla szkoły, w której się nagle coś zaczyna walić. To znaczy, mam 3 rano telefony pod tytułem rozchorowało mi się w nocy dziecko, stoję w korku i każdy dyrektor szkoły pierwsze kroki skieruje do będącego w tym momencie na stanowisku pracy bibliotekarza z prośbą o to, żeby wspomógł decyzyjnie i swoją osobą zabezpieczył jakiś tam moment pracy szkoły. Ja nie twierdzę, że to jest dobre rozwiązanie, ale innego nie ma. Często innego nie ma. Oczywiście, jeżeli się dzieje to nagminnie, jeżeli w tym momencie bibliotekarze są zmuszani przez dyrektorów, a takie słowa padły w trakcie tamtej rozmowy, ja mam odwagę na forum Komisji Oświaty je powtórzyć, że dyrektorzy zmuszają nauczycieli do realizacji zastępstw w sytuacji, gdy oni nie mają kwalifikacji do realizacji tychże zastępstw. Cała gama problemów się pojawiła, ona nie pozostaje bez echa już. My nie rozwiążemy problemu bibliotekarzy w tym momencie na tej sali jedną decyzją administracyjną, bo jeżeli Państwo pamiętacie, między innymi na wniosek pana radnego Kubickiego, ja sprawdziłem, w 2015 roku, kiedy pojawił się problem niewydolności w kontekście podręczników, ich wprowadzenia na stan, wszyscy dyrektorzy z niemieckich szkół otrzymali wtedy w 2015 roku spoza limitu 0,3 etatu bibliotekarza. I wtedy uznaliśmy, ja uznałem, pewnie popełniłem błąd, że dyrektorzy szkół, którzy wtedy dostali spoza limitu te 0,3 etatu, na tyle sobie na lata rozwiązali problem z tymi bibliotekami, że w momencie, gdy problem nie był nam zgłaszany, moje sobie pani naczelnik Katarzynie Wanic, że ten problem po prostu go nie ma. Okazało się, że jest. Spotkanie wtedy wielkanocne w Związku Nauczycielstwa też spowodowało, że ten problem stał się dla nas tematem nad którym naprawdę pracujemy. Nie zgodzę się tylko z jedną rzeczą. Otóż wyprzedzę, bo pewnie za moment na sali ktoś zabierze głos i powie, że praca nauczycieli, bibliotekarzy w szkołach jest deprecjowana, niedoceniana przez dyrektorów, a nauczyciele biblioteki są traktowani gorzej, nie jako pełnoprawni członkowie Rady Pedagogicznej. I z tym się nie zgodzę, dlatego że nauczyciele biblioteki, chociażby poprzez te wszystkie działania, do których są angażowani przez dyrektorów szkół, i mamy przykłady na terenie naszego miasta bardzo wielu placówek, gdzie nauczyciele, bibliotekarze nie pracujące wcale w pełnym wymiarze godzin, robią fantastyczne rzeczy i nie czują się gorsi, mimo że takie słowo padło, i nie są traktowani jako ci niepełnoprawni nauczyciele. A że nauczyciele biblioteki z racji oczywistej są traktowani jako etaty wspomagające, bo tak to ustawowo jest sformułowane. Etatem wspomagającym jest również pedagog, nauczyciel świetlicy, logopeda, każdy inny nieprzedmiotowiec, nazywając rzeczy po imieniu. Natomiast tak, te materiały, aktualna kwestia dziejąca się przy arkuszach organizacyjnych, na pewno jeszcze przed długim weekendem z trzema dyrektorami, pani naczelnik, jesteśmy umówieni jeszcze w tym tygodniu na rozmowę. No państwo pewnie domyślą się, z którymi, analizując te dane z tabeli. Mam nadzieję, że usłyszę w pełni argumentację, która, daj Panie Boże, żeby mnie przekonała co do tak podjętej decyzji o wymiarze etatu nauczyciela bibliotekarza.
Dziękuję panu prezydentowi. Czy ktoś jeszcze?
Dziękuję pani przewodnicząca. Ja tylko odnosząc się do słów pana prezydenta, dziękuję bardzo za tą odpowiedź, taką bardzo obszerną, aczkolwiek jakby nie do końca jestem przekonana, bo jednak to różnice są. Cieszę się, że państwo się spotkacie. Rażące, ja nie przesądzam, w którą stronę, bo i to, co pan podniósł, to właściwie też troszeczkę wzbudziło u mnie takie obniżenie nastroju, bo wobec tego ten jeden etat, to tak jak gdyby były ukrywane godziny ponadwymiarowe, że ta osoba jest traktowana jako potencjalny nauczyciel do zastępstw, tak?
Nie.
Bo, przepraszam, ale tak troszeczkę to zrozumiałam, że bibliotekarze też są często proszeni w sytuacjach właśnie awaryjnych, które są w szkole i to wiadomo, no ale dyrektor ma wtedy do tego i godziny ponadwymiarowe, no, narzędzia, no, radzi sobie. Ale bo tutaj troszeczkę tak wyciągnęłam stąd pytanie, że źle zrozumiałam, to chciałabym wiedzieć, bo to też nie jest rozwiązanie. Bo panie prezydencie, pan powiedział, że to jest suwerenna decyzja dyrektorów, tak, i z całym szacunkiem, ale po coś one są robione. To skoro są po coś robione, no to mamy tą możliwość przynajmniej właśnie zapytania. Państwo przedstawiliście, my pytamy. I tylko gdybyście państwo nam odpowiedzieli, bo takie są decyzje dyrektorów, no i tyle, no to też nie tak. Ja dziękuję bardzo.
Fakt umówienia się przez panią naczelnik, moją osobę na rozmowę, no jest potwierdzeniem tego, że nie zostawiamy tego bez jakichkolwiek działań. Natomiast mówiąc o tych zastępstwach, ja byłem może nieprecyzyjny w przekazie, pewnie dokonałem skrótu myślowego, bo na tym spotkaniu z nauczycielami z sekcji bibliotekarzy usłyszałem, że są nauczyciele bibliotekarze, którzy są wolni od tego typu zdarzeń. Patrzę w stronę pani przewodniczącej, bo z jej usłyszałem wtedy to stwierdzenie, że to nie jest praktyka generalna, że tak się zdarza, że tak się zdarza. My chcielibyśmy w tym momencie, aby w miarę posiadanych kompetencji móc w tym temacie wypracować jakieś systemowe rozwiązanie, nie na chwilę, ale na lata, które by, doceniając ogromną pracę nauczycieli bibliotekarzy, a przy takiej ilości podręczników, która w tym momencie do szkoły jako podręczniki dla uczniów przybywa, ja mam świadomość, jaki to jest ogrom pracy. Dlatego tak jak mówię, ten materiał się pojawił, jesteśmy w trakcie analizy arkuszy organizacyjnych, z kilkoma dyrektorami szkół już rozmawiamy, z kilkoma pewnie będziemy jeszcze rozmawiać, natomiast mam nadzieję, że uda nam się, mimo braku mechanizmu prawnego, bo nie ma ani w ustawie, ani w nowym prawie oświatowym żadnego jednoznacznego stwierdzenia co do na przykład obowiązującego limitu, czy to w stosunku do ilości uczniów, czy to do ilości woluminów. Ja pamiętam czasy jeszcze jako dyrektor szkoły, kiedy miałem taki wskaźnik pod tytułem ilość woluminów, decydowała, że ja mam swoje lata, to naprawdę było bardzo dawno temu, ale to była przejrzysta, czytelna sytuacja. Ilość woluminów w szkole powodowała taki, a nie inny wymiar etatu nauczyciela bibliotekarza. Na dzień dzisiejszy takiego przepisu niestety nie ma.
Dziękuję panu prezydentowi Wyszewskiemu. Proszę o głos radnego Jana Bosaka.
Ja chyba w tym miejscu chciałbym zabrać jeszcze w jednej sprawie, bo tak, bardzo ładnie słucham, jak prezydent mówi, że dyrektorzy i jakby większość się mówi, że to dyrektorzy podejmują decyzje, dyrektorzy. Tylko tak szczerze sobie powiedzmy, dyrektorzy też tak krają, jak to mówią, tak krawiec kraje, jak materii staje. Jak na niektóre rzeczy nie damy pieniędzy, to dyrektor też ma ograniczone ruchy. I powiedzmy sobie tak szczerze, w tamtym roku dostali dyrektorzy taki zalecenie, przykaz, żeby obniżyli koszty w tym roku o 5%. To jest tak ogólnie wiadomo. Nie wiem, czy wszyscy dyrektorzy się do tego zastosowali, ale Więc tu mówimy tak fajnie, przerzucamy te etaty, pół etatu, 0,21, a jeden etat na biblioteki. Ale czy to nie jest też powiązane? Teraz tak, dyrektor może ze swoich godzin, ale chciałem się zapytać, bo o ile tak mi coś kiedyś przez ucho przeleciało, to dyrektorzy już jakby te godziny mają czy ograniczone, czy pewne godziny zabrane. I teraz dyrektorzy są w takiej sytuacji, że nauczyciel jak zrobi trochę nadgodzin, to więcej zarobi od dyrektora. No więc tak wszystko przerzucenie na tego dyrektora. I w związku z tym chciałem jeszcze jedną rzecz podzielić się i zapytać. Dotyczy zmiany organizacji funkcjonowania służby BHP. Bardzo ładnie, nie wiem, czy którzy z radnych wiedzą coś na ten temat, bo ja się tak przypadkowo dowiedziałem, ale interesuje mnie to, bo to też się zwiąże znowu z tym arkuszem zatrudnienia pracownika, bo przecież w większości szkół i przedszkoli ten BH powiedz był zatrudniony 0,25, tam ileś, no nie wiem, bo tutaj panie dyrektorki najlepiej mogą powiedzieć, a więc był zatrudniony. Jest dokonana zmiana, ja już nie powiem, jaką tam odpowiedź dostałem tutaj do tego, jest dokonana zmiana, od września mają tego, tych się zwalnia BHP-owców, tylko czy ktoś z dyrektorów, czy w ogóle my jako radni zostaliśmy zapoznani, jak to będzie funkcjonować, czym to będzie lepsze, gorsze, czy jak, bo mam pewno dużo wątpliwości. Znowu nie wiem, czyli no chodzi o to, żeby znowu ze szkoły kasę zabrać, bo te zadania ktoś musi wykonywać, albo SIP-owiec, albo ktoś inny, albo dyrektor będzie miał dodatkowo, no przecież BHP-owiec to nie jest inno tak, że przyjdzie i podpisze, tylko on prowadzi pewną dokumentację, jak się jest, różne zdarzenia zdają, pisze regulaminy, różne inne rzeczy, o ile ja wiem, to BHP-owiec jak chce i jak jest dobry w każdej szkole, to ma dużo dosyć roboty, archiwizować, prowadzić różne dokumentacje i to wszystko, to nie jest tak, że i teraz tak, kiedyś było na umowę zlecenie, takie pamiętam, chyba było to opłacone na umowę zlecenie, później przeszliśmy na to 0,25 etatu czy tam jakieś, no i teraz prawdopodobnie ten etat zabierze, ale co to będzie teraz w CUW-ie? Jak tak nieoficjalnie się dowiedziałem, że to ma być w CUW-ie, my mamy problem w ogóle z funkcjonowaniem CUW-u, a teraz jeszcze wrzucimy tam te zadania, no mam obawy, jak to wszystko będzie funkcjonować i tu się rzeczywiście szkoła może spać spokojnie pod tym względem i dyrektorzy.
Dziękuję koledze Janowi Bosakowi. U mnie na uczelni już 10 lat temu nie mieliśmy etatu, tylko była firma z zewnątrz. Wyszło to o wiele taniej i naprawdę bardzo często na każdą katedrę i zakład przyjeżdżał pan, wszystko sprawdzał i w ten sposób była oszczędność. Myśmy jako związki też o to prosili i w wyliczeniu wyszło taniej. Proszę o odpowiedź pana prezydenta Byszewskiego.
Pani przewodnicząca, panie radny, odnosząc się do pana bardzo wysublimowanej argumentacji, pozwolę zacząć swoją wypowiedź od stwierdzenia. Przepraszam najmocniej, jaki pan ma problem z funkcjonowaniem CUW-u? Pan powiedział, my też mamy problem z CUW-em. Mam gorącą prośbę, gdyby pan mógł pisemnie mi poinformować, jaki pan ma problem z CUW-em. Uczynię wszelkich starań, aby panu wyjaśnić i pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Odnosząc się do służb BHP. Drodzy państwo.
Bardzo proszę nie przeszkadzać.
Ja panu nie przerywałem, mnie wychowano w ten sposób.
W tej chwili pan prezydent.
Właśnie, bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Druga sprawa. Jeżeli pan radny wskaże jednego dyrektora placówki oświatowej w Sosnowcu, który wyrazi niezadowolenie z faktu, że organ prowadzący próbuje tym działaniem zdjąć z dyrektorów szkół. Oczywiście, nie zwalniając nikogo z pracy, wychodząc na bazie doświadczeń na przykład pana dyrektora Marka Wybiórowskiego, z którym rozmawiałem na temat wczoraj i dostałem zgodę, aby jego przykład przywołać, bo przypuszczałem po wpisach niektórych radnych na Facebooku i to taka moja gorąca prośba, gdybym do państwa mógł mieć prośbę, ja wiem, że to jest portal społecznościowy i jestem osobą publiczną w tym momencie, jestem duży chłopak, więc miałem świadomość zmieniając pracę, że pewnie niejednokrotnie będę odczuwał tego typu negatywne skutki, ale gdyby tak w tym momencie grzecznościowo umieszczając skany pism z moim podpisem dzień wcześniej mnie poinformować, ja tylko o to proszę, prosić mogę, to będę zobowiązany. W związku z powyższym wracając do służb BHP. Otóż panie radny, kwestia tego, że próbujemy zmienić sposób obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nasze studenckie placówki oświatowe, to nie polega na tym, że to będzie w CUW-ie. Nie. To CUW będzie prowadził jedynie postępowanie, w wyniku którego zostanie wybrana jedna, może dwie, w zależności od możliwości, i tu kolokwialnie użyję słowa, przerobienia tej ilości placówek i tej ilości uczniów i pracowników, firmy, które będą firmami obsługującymi nasze studenckie placówki. Wynika to z bardzo wielu doświadczeń dyrektorów. Ci dyrektorzy no, pewnie nie informowali pana radnego, bo mnie informowali, że... Przepraszam, jeżeli pan mógłby do mikrofonu, bo każda pana uwaga jest dla mnie cenną uwagą. A chciałbym się móc do niej odnieść.
Bardzo proszę nie przeszkadzać. Za chwilę pan Jan Bosak, radny, zabierze głos.
Bardzo dziękuję pani przewodnicząca po raz kolejny. Firma zatrudniająca kilkunastu specjalistów, inspektorów służby BHP ma większe możliwości szybszego zareagowania w wypadku zgłoszenia przez dyrektora placówki oświatowej potrzeby. Aktualnie BHP-owcy, popularnie nazwani, są w placówkach zatrudnieni 1/8, 2/8 etatu. Często są to ludzie, często są to pracownicy, którzy przy takim wymiarze czasu pracy rzeczywiście pracują w kilku różnych miejscach. I jeżeli się mylę, to bardzo proszę obecnych na sali dyrektorów szkół, aby mnie natychmiast poprawili, że nie mam racji, że zdarzają się sytuacje, ja nie mówię, że zawsze, ale zdarzają się sytuacje, że my gonieni różnego rodzaju terminami wydzwaniamy. Tego typu głosy moje koleżanki, koledzy dyrektorzy mi przekazywali, a gdybyśmy spróbowali to wrzucić w jakąś firmę, uznaliśmy na poziomie Wydziału Edukacji, że takie działanie podejmiemy. Na tę chwilę żaden inspektor BHP nie dostał żadnego wypowiedzenia z pracy. Żaden inspektor BHP pełniący tę funkcję, czy to w przedszkolu, czy w szkole, nie dostał informacji, że przestaje pracować. My podjęliśmy działanie zmierzające do wyłonienia, tak jak powiedziałem, jednego, dwóch, może więcej podmiotów, które kompleksowo będą w tym zakresie obsługiwały nasze sosnowieckie placówki. Nie usłyszeliśmy żadnego krytycznego, negatywnego zdania ze strony dyrektorów szkół, że nasze działanie idzie w złym kierunku. Mało tego, powiem coś, co pewnie też nie jest wszystkim znane. Otóż przekładając wszystko na finanse, których mamy niewiele, i tak krawiec kraje, jak przysłowie mówi, zatrudniony w wymiarze 1/8 etatu, na przykład w szkole inspektor BHP, korzysta w pełnym zakresie z tak zwanych świadczeń socjalnych. Dyrektorzy szkół również ten temat w rozmowie ze mną podnosili, a ja miałem doświadczenie również swoje, że Zbyszek, bo inspektor BHP, który wkłada do worka funduszu socjalnego przy takim, a nie innym wymiarze zatrudnienia grosze, otrzymuje świadczenia socjalne i niektórzy pracownicy nas pytają, czy to jest w porządku. Ja nie twierdzę, że nie jest, bo nie jestem w tym momencie od wydawania sądów ocennych w temacie formalno-prawnych, ale tych powodów było kilka. I odnosząc się w tym momencie do kwestii, którą poruszył pan radny Jan Bosak w głównym temacie naszego dzisiejszego spotkania, a mianowicie kwestii bibliotek. Otóż, panie radny, ja naprawdę nie zapomniałem tego, jak to jest być dyrektorem szkoły. Może pan wierzyć, mentalnie cały czas się nim czuję. I wiem doskonale, jaką trudność dla dyrektora szkoły sprawia kwestia organizacji, arkusza organizacyjnego, a w konsekwencji prowadzenia swojej placówki przez rok szkolny. Ale odpowiem jedną rzeczą, pewnie gdyby nie pana głos, tej informacji bym nie przekazał. Jeżeli z bibliotekami w szkołach jest tak źle i dyrektorzy szkół, których, a ja będę ich zawsze bronił, uważam, że ich suwerenne decyzje są zawsze najlepsze dla szkoły, one pewnie nie we wszystkich wywołują euforię i pewnie nie wszystkich zadowalają, ale taka rola dyrektora szkoły w trwającym roku szkolnym, ja nie będę się bawił w zagadki, jeden dyrektor szkoły na terenie miasta Sosnowca wystąpił do organu prowadzącego o zwiększenie limitu godzin na potrzeby biblioteki szkolnej. Jeden dyrektor szkoły. W związku z powyższym mam prawo domniemywać, że wszyscy pozostali dyrektorzy tak zorganizowali pracę swoich szkolnych bibliotek, że ta ilość godzin, którą mają, wystarcza. Po analizie materiału wracam do odpowiedzi na pytanie pani radnej. Wzbudza to nasze w tym momencie głębokie zainteresowanie, głęboką troskę. Natomiast no ja nie mam odwagi ferowania wyroków, tak jak pan radny Jan Bosak. Dziękuję bardzo.
Jeśli mogę adwokatem.
Czy w tym temacie, tak. Proszę radny Bosak.
Do wypowiedzi pana prezydenta. Panie prezydencie, ja się zgadzam, że możemy dokonywać wiele zmian i będąc 12 rok radnym dokonywaliśmy już paru zmian, tylko chodziłoby mi o to, tutaj co podkreślałem i w piśmie, które pisałem do pana i oczekiwałem takiej odpowiedzi. Ja więcej podkreślałem, że w takiej sprawie powinny być przeprowadzone konsultacje. Tak często się na forum miasta szczycimy. Nieraz taka bzdurna jakaś uchwała wchodzi, czy jakaś zmiana i wszystko konsultujemy. Czemu tu nie można było, to co teraz nawet, co pan dzisiaj powiedział do nas, do radnych, czemu nie można tego wcześniej było powiedzieć do radnych, żeby radni byli poinformowani?
Coś tam, no nie wiem. Z daleka.
Żeby byli poinformowani. Tu o to chodzi. Jak pan zarządzi, tak będzie. To, bo wiadomo, że w większości teraz się dzieje tak, że to nie dyskutuje się na Radzie Miejskiej, nie dyskutuje się w jakichś gremiach, tylko po prostu idzie takie polecenie, takie zarządzenie do dyrektora.
Panie, no, ale no, bardzo proszę na temat.
Na temat,
jako
który...
radni, przepraszam bardzo, ale jako radni nie jesteśmy od tego, kto kogo zatrudnia, czy pan prezydent, czy pani naczelnik, czy
pani radna, ale
szkoła.
Pozwoli pani, bo dłużej będzie, jak chodzi, pani będzie przerywać, jak ja
jeżeli
skończę.
Chodzi o informacje o zwolnieniach, ewentualnie etatach, od tego są związki zawodowe, czy zmniejszanie etatów i na poziomie szkoły odbywa się dyskusja, a nam ewentualnie przedstawia się już to, co jest zatwierdzone i po rozmowach ze związkami zawodowymi. Bo dyskutujemy zupełnie nie na temat w tej chwili.
Pani radna, zaczęliśmy od bibliotek i o finansowanie tych etatów.
Są sprawy różne i finansowanie etatów. Są również sprawy różne. Można było zadać pytanie w sprawie BHP.
Znowu nie będzie na temat. Dobrze, już kończę. Tylko tak mówię. Prosiłbym, żeby ewentualnie niektóre rzeczy, bo myśmy tu już na tej sali debatowali na temat, na przykład zastąpić monitoringiem pracowników w szkole, poszło w niektórych szkołach, jest monitoring, tylko że pracownik to mógł odśnieżyć, czy mógł zamieść, jeszcze inne roboty zrobił w szkole, monitoring tego zrobi. Pamiętam, dyskutowaliśmy tam w poprzedniej kadencji na tym, żeby catering wprowadzić do szkół. Tak samo, więc to, że my się zgadzamy na niektóre rzeczy, przymykamy na niektóre rzeczy oczy, to nie znaczy się, że my nie możemy swojego zdania wyrażać i alarmować, że nie wszystko jest takie piękne, jak wygląda.
Bardzo, dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu jeszcze pana prezydenta. Następna w kolejności jest pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca Związku Zawodowego.
A ja tylko po głosie pana radnego Jana Bosaka mam taką sugestię i nie ma we mnie grama sarkazmu w tym momencie, powiem Boże, panie radny. Tak wiele zmian w oświacie się dzieje i przez najbliższy rok, a nawet dwa się działo będzie. Mam taką gorącą prośbę. Ja plan różnych dziejących się zmian w naszej studenckiej oświacie będę sygnalnie na ręce przewodniczącej Komisji Oświaty składał w takim oficjalnym dokumencie z prośbą o to, żeby przewodnicząca uznała, czy dana zmiana dotycząca na przykład komasowania zakupów środków chemicznych do szkół czystościowych, bo taki zamysł w perspektywie czasu też chcemy zrealizować, to jest temat godny dyskusji, konsultacji na poziomie Komisji Oświaty, czy nie. I wtedy już nie będę miał zarzutu, że podejmujemy pewne działania, nie skonsultowawszy ich z Państwem. Pani Przewodnicząca, ja taką deklarację składam, będę na ręce Przewodniczącej Komisji Oświaty, dopóki będę się oświatą w tym się zajmował, składał taki projekt pomysłów, zmian z prośbą o ocenę, które przedstawię na Komisji Oświaty, a które nie musimy tego realizować. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Proszę o zabranie głosu radnego Kazimierza Górskiego.
Ja słucham tej dyskusji i oczywiście ona jest mniej ważąca niż dyskusje, które prowadzone były w poprzednich kadencjach, bo dotyczyły olbrzymich inwestycji czy decyzji o łączeniu szkół. Natomiast obserwuję budowę biblioteki miejskiej i my się tu kłócimy o grosze. Pan Bosak tutaj się denerwuje i czasami aż mi przykro, że musi się tak denerwować. Natomiast w przypadku biblioteki miejskiej to tam kilka milionów dokładamy do inwestycji, która była zaplanowana. No i te pieniądze się znalazły, więc ja myślę, że to jest troszeczkę sztuczny grzmot, dlatego że kłócimy się tu jakieś tam cząstki etatów w kilku szkołach, a w bibliotece chyba dokładamy kilka milionów złotych do inwestycji, która była zaplanowana na kilkanaście, a chyba przekroczyła już 20. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani prezes Iwona Załucka.
Panie prezydencie, państwo radni, szanowni. Powiem, może zacznę od tego, że chciałabym powiedzieć tak na temat zwolnień BHP. Pracowników nie podejmujemy w ogóle nawet tematu, bo sami sygnalizowaliśmy, że tą działkę trzeba zmienić na pewno z różnych powodów, nieważne. Natomiast chciałabym wrócić do tematu bibliotek. Nawet jeśli pan prezydent Górski uważa, że to są jakieś tam marne grosze, panie prezydencie, ale tam są ludzie. I doskonale pan wie, że ten problem mieliśmy również i powiem skutecznie, żeśmy go oboje rozwiązywali. Więc mam nadzieję... Dobra, prezydencie, ja to odebrałam, że to... Nie, ja myślę, że uda nam się również z obecnym prezydentem i w jaki sposób rozwiązać ten troszeczkę problem, bo ja go tutaj naświetlę, tak jak z panem, nie ukrywam, udawało nam się to w poprzednich kadencjach. Proszę państwa, problem bibliotek to nie jest tylko problem, panie prezydencie. Państwo dopiero jesteście przed opiniowaniem arkuszy. Ja jestem osobiście po opiniowaniu 94 arkuszy. Zrobiłam to osobiście sama. Problem jest, i nie zgodzę się z panem, panie prezydencie, jak pan powiedział, że to jest problem sosnowieckich szkół. Zapewniam pana, że ten problem jest ogólnopolski. Dlatego dziwi mnie, za chwilę się odniosę, dlaczego akurat pani radna z ugrupowania Prawa i Sprawiedliwości zadaje pytanie dlaczego, ale to za chwileczkę. Panie prezydencie, szanowni państwo, to nie jest wina dyrektorów, że jeden sobie radzi mniej, drugi sobie radzi więcej. To nie jest problem sam bibliotekarzy. Moje koleżanki, niech się nie obrażają, że same nazwaliśmy to w jakiś sposób etatem wspomagającym. Ponieważ tak jak jest rzeczywiście, ale etatów wspomagających w takiej szkole mamy jeszcze w innej płaszczyźnie. To są pedagodzy, to są psycholodzy, to są logopedzi i to są świetlice, panie prezydencie. Nie ukrywajmy jedno, że w tej chwili, za chwilę powiem w jakiej, chociaż wszyscy wiemy, jest bardzo trudno. Przy tym chaosie organizacyjnym i niestety chaosie kadrowym, to te problemy, które były w poprzednich latach, czyli te etaty wspomagające zawsze były w jakiś sposób traktowane, no nie chcę użyć, ale tak po macoszemu, bo za tym stoją pieniądze, no i niestety parametr. Państwo musicie jako samorządowcy coś w tym parametrze zrobić. Nawet pan Jan Bosak mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materiał staje. No jak sypniecie, pani Jasiu, jak sypniecie po prostu więcej pieniędzy do budżetu oświaty, to my chętnie to przyjmiemy. Ale dobrze. I teraz tak, to jest naturalne, że jeżeli dyrektor ma się zmieścić w tym parametrze, to on musi w pierwszej kolejności zapewnić to, co po prostu jest niezbędne. Mało z tego, panie prezydencie, ja wielce sobie cenię to, że polityka kadrowa miasta jest prowadzona w taki sposób, że gdybyście państwo pozwalniali mi nauczycieli, a dali sobie tam powiedzmy nadgodziny, to wtedy okej, zatrudnienie miałyby te etaty w pełnym wymiarze. Ale jeszcze raz powtarzam, ja jestem prezesem wszystkich nauczycieli i doceniając, że tak powiem, to co państwo robicie, Czyli generalnie nie zauważyłam tych zwolnień takich drastycznych. Oczywiście, że ubywa nam z roku na rok tych nauczycieli, bo oni sami rezygnują, oni odchodzą na emerytury, oni jeśli mają tylko możliwości, korzystają ze świadczeń z tych kompensacyjnych, a mało z tego, proszę Państwa, do tego zawodu nie będą przychodzić nowi nauczyciele i wcale im się nie dziwię. Pod takim hasłem mieliśmy w sobotnią manifestację, że może po prostu dość już tego, po prostu co się dzieje. I samorząd radzi sobie jak może, niemniej jednak powiem Państwu szczerze, jak słyszę tutaj pani dyrektor z ust, że nauczyciel po prostu zrobi wszystko, jest tak wspaniale, tak, proszę Państwa, kosztem tych nauczycieli i tego, że pracują za te marne pieniądze i za to, że po prostu są zmuszani do tak zwanych godzin statutowych, które pani dyrektor tutaj zaczęła mówić, to też zawdzięczamy obecnie panującej pani minister, która ogłosiła swój sukces, zabierając nam 2 godziny karciane. Państwo wiecie, o czym mówią. A powiedziała, że już nauczyciel nie będzie musiał pracować. Nie, proszę Państwa, nauczyciele teraz pracują na wolontariacie, bo każdy chce pracować. I zgodzi się każdy nauczyciel bibliotekarzy, z bibliotek tutaj siedzących, ze świetlic, z pedagogów, zgodzą się i robią to za darmo, proszę Państwa. Niemniej jednak, Panie Prezydencie, Państwo macie ten parametr. Mało z tego, w odpowiedzi na to pismo otrzymaliśmy tu informację, że Państwo ten parametr w 2015 roku podnieśliście. Ale jednego nie przewidzieliście, Panie Prezydencie, że przyjdzie 2017, przyjdzie reforma. Reforma nieskonsultowana z nikim, bez akceptacji. Zastanawiam się, jak dalece jest przesunięta granica wstydu naszej pani minister, żeby z ambony sejmowej mówić, że ma się poparcie społeczne, zadowolenie nauczycieli, nikt nie jest zwalniany, rodzice ją wspierają. Zapraszam Państwa do obejrzenia tych wypowiedzi, które były w sobotę na manifestacji. Co mówią rodzice, co mówią nauczyciele, co mówią samorządowcy, proszę Państwa. I o dziwo, nie samorządowcy partyjnie po drugiej stronie siedzący. Byli wśród nas samorządowcy z tego waszego ugrupowania. I nie da się pewnych rzeczy zrobić, proszę Państwa. Nie można po prostu mówić, gdyby ten nauczyciel zarabiał 1000 zł więcej, ten bibliotekarz, to on by po prostu robił to i więcej. I więcej to już nie wiem, czy się da nawet robić, bo robią bardzo dużo. I Panie Prezydencie, ja pomimo to, ja bardzo proszę, żebyśmy dalej kontynuowali te rozmowy, nie tylko o bibliotekach, o pedagogach, o psychologach, o tych wszystkich wspomagających tych etatach, bo może rzeczywiście ten parametr trzeba będzie zweryfikować. Naszym marzeniem, Panie Prezydencie, byłoby jedno, nas tu wszystkich siedzących, i dyrektorów, i nauczycieli, żeby się, no rzeczywiście, była możliwość wyjęcia spod parametru tych etatów. To by było cudownie, wspaniale. Jeśli macie Państwo radni pieniądze, to ja bardzo chętnie, my przyjmiemy w przyszłym roku w budżecie. Ja nie będę w tej chwili Państwa przekonywać do tego, ile biblioteki robią, bo sami macie to w materiale, bo sobie to przeczytałam. Wiecie, ile te biblioteki robią. Mało z tego, na ten temat najprawdopodobniej wiele ma do powiedzenia przewodnicząca, żeby Państwa przekonać, nie wiem, może wiecie, ile robią, ile w jaki sposób robią, ale nie można po prostu tutaj na dole rozmawiać o edukacji przez pryzmat po prostu, no dla mnie, polityki. Bo trzeba było z nami być w sobotę i wiedzieć, co wszyscy mówią na ten temat. To nie jest nasz problem. Ja wiem, Panie Prezydencie, że jedną Pana decyzją Pan zadowoli biblioteki, ale nie zadowoli Pan nauczyciela, którego musi Pan zwolnić, nie zadowoli Pan psychologa, gdzie ich też mamy mało, nie zadowoli Pan logopedy. Tu trzeba mieć po prostu pomysł na system. Ja się cieszę, że mamy tą możliwość jeszcze w tym mieście po prostu rozmawiać na ten temat i jeszcze jesteśmy wysłuchani. Oddam mikrofon, bo na temat reformy, konsultacji i skutków tego, proszę Państwa, to się dopiero zaczęło. Myśmy mówili rok temu, proszę Państwa, rok temu mówiliśmy, że będą zwolnienia, a te zwolnienia czy ograniczenia najpierw się odbiją w etatach wspomagających. Niemniej jednak, Panie Prezydencie, ja bardzo proszę o powrócenie i kontynuowanie może dalej rozmów, bo Pan ma świadomość, ile biblioteki pracują, bo Pan nam przyznał rację na tym spotkaniu. I nie chcę, chcę oddać ten mikrofon, bo mogłabym po prostu jeszcze do północy na ten temat mówić.
Dziękuję Pani Prezes Iwonie Załuckiej. Proszę o głos Pana Prezydenta Byszewskiego.
Do tego, co powiedziała Pani Prezes Iwona Załucka, ja dosłownie tylko dwa zdania odniesienia się. Otóż powiem to po raz trzeci chyba dzisiaj już. Rzeczywiście, gdybym 9 lutego 2015 roku wiedział, to jest dzień, kiedy zmieniłem pracę, przestałem być dyrektorem szkoły, a zostałem samorządowcem, że będę wprowadzał tak skonstruowaną reformę systemu edukacji, to pewnie bym się jeszcze 10 razy dłużej zastanawiał nad w ogóle zmianą pracy, ale jestem duży chłopczyk, więc ja się nie boję wyzwań, natomiast rzeczywiście i do bibliotekarzy cały czas wracam do głównego wątku. Nikt nie był w stanie przewidzieć w roku 2015, że różnego rodzaju działania, i tu nie ukrywam, patrzę w stronę pani radnej Rady Zbalickiej, która wiem, że zawodów również nadzoruje pracę oświaty w sąsiedniej gminie, że w międzyczasie ukaże się tyle nowych aktów prawnych na poziomie rozporządzeń, które narzucą na szkoły, na dyrektorów szkół cały ogrom nowych obowiązków, a nie pójdą za tym godziny. W związku z powyższym ci dyrektorzy muszą sobie, bo to ktoś mi zarzuci populizm, że dyrektorzy sowieckich szkół są wielcy i dają sobie radę. Ja ich podziwiam, bo rzeczywiście oni sobie dają radę z rzeczami, których często się naprawdę przy pierwszym spojrzeniu nie da poradzić. Oczywiście popełniają błędy. Oczywiście nie we wszystkich szkołach jest doskonale. I ja widzę nasze działanie jako próbę ingerowania tam, gdzie to wymaga ingerencji, wspierania tam, gdzie są to dobre działania. Natomiast rzeczywiście ja się bardzo boję przyszłego roku szkolnego, to tak na marginesie. Bo, drodzy Państwo, chcę, żeby to zabrzmiało z moich ust, niezależnie co Państwo, niektórzy na sali obecnie sobie pomyślicie o mojej skromnej osobie. Jeżeli ja słyszę w przekazie medialnym, że to, że w przyszłym roku mamy podwójny nabór do szkół ponadgimnazjalnych, czyli do szkół średnich, nie stanowi żadnego zagrożenia w całym w tej strukturze edukacji, to ja wtedy przepraszam, ale mocno się denerwuję, bo wiem doskonale już w naszym mieście, ilu rodziców zainteresowanych na przykład nauką w Staszicy naszym sosnowieckim, to jest rozmowa sprzed trzech dni, przychodzą do mnie dwójka rodziców, którzy mówią: i co Pan mi powie, jak moje dziecko się nie dostanie, bo gdyby to było tylko jeden rocznik gimnazjalistów, to pewnie miałby większe szanse. Ja próbuję łagodzić, próbuję tłumaczyć, że przecież to będą dwa różne nabory tak naprawdę, bo przecież do tych szkół będą nabory do klas, które będą, przepraszam, kolokwialnie powiem, leciały trzyletnim cyklem i będzie nabór do innych klas, trzyletni cykl. Mówimy o bibliotekach, tak, o bibliotekach, ale to wszystko, Pani Radna, to wszystko. To nie jest wyjęte z kontekstu. To jest, są naczynia połączone, tak jak edukacja. I nie da się wyjąć z całego tematu edukacji, bibliotek i tylko nad nim rozmawiać, nie wiedząc, że obok jest cała reszta działań. Dziękuję bardzo.
Ja jeszcze chciałam przypomnieć, że są podwyżki. No jakie są? Po te 100 zł brutto. No nie, chciałam... Po 100 zł brutto.
Jeżeli można.
Nie, ale chwileczkę, proszę jeszcze.
Pani przewodnicząca, można prosić.
Ale ja chcę dokończyć. Zaraz pana radnego dopuszczę do głosu. Miasta, czyli samorząd musi dołożyć. Nie, ja nie mówię tylko o Sosnowcu. Około 600 milionów do tych podwyżek. To już jest wyliczone. Proszę radnego Janusza Kubickiego. W skali państwa samorząd musi dołożyć 600 milionów. Więc proszę państwa, my tu mówimy o jakimś etacie, o jakichś durnych podwyżkach, bo dla mnie to nie jest żadna podwyżka, bo jest inflacja duża. Dyskutujemy już godzinę czasu, a czeka nas naprawdę zapaść w oświacie.
Panie prezydencie, szanowni państwo, żeby robić reformę, trzeba wyobraźni, prawda? No, jak ja patrzę na panią minister, to nie widzę osoby, która jest zdolna po prostu do tego, żeby przewidzieć skutki swoich działań. Jeżeli w przyszłym roku do szkoły ponadgimnazjalnej wejdą dwa roczniki, to nie ma możliwości po prostu, żeby nie odbyło się bez konfliktów, bez problemów, bo przecież do porządnej szkoły dyrektor może przyjąć jedną klasę więcej, ale nie przyjmie jak gdyby podwójnej ilości klas, bo tych dzieci nie zmieści po prostu, nie zmieści. Porządne szkoły będą zawsze dbały o poziom, prawda? I stosują dość rygorystyczne kryteria. Oni tylko podniosą po prostu poprzeczkę, bo nie będzie przyjmował od 150 punktów, tylko sobie ustawi na 170. I mamy po prostu masę przegranych dzieci. Masę przegranych dzieci, które normalnie by się dostały do szkoły właśnie swoich marzeń, mogłyby się rozwinąć i mieć poczucie sukcesu. A tak te dzieci będą miały poczucie porażki. I to jest jedna sprawa, o której chcę mówić. Druga sprawa, bo jak ja obserwuję działanie pana prezydenta Wydziału Edukacji w stosunku do szkół, do środowiska nauczycielskiego, to ja widzę życzliwość, empatię. Oczywiście mogą być takie czy inne sytuacje, ale generalnie to jest chęć pomocy. Jak obserwuję działania struktur kuratoryjnych, to ja widzę działania polegające na zastraszaniu w gruncie rzeczy, tworzeniu po prostu atmosfery, która ma wymusić posłuszeństwo, w gruncie rzeczy oportunizm i są po prostu szkoły, które są traktowane lepiej i takie, które są traktowane gorzej, gdzie robi się kontrolę przez totalnie niekompetentnych i nieprzygotowanych wizytatorów, bo co nauczyciel, który jest specjalistą na pewno wybitnym, bo tylko tacy mogą pójść do pracy w urzędzie, od nauczania początkowego może wiedzieć o nauczaniu matematyki po prostu w porządnej szkole średniej. Bo dla takiego, przepraszam bardzo, wizytatora, kontrolera, najgorszym w opinii środowiska nauczycieli jest najlepszy, a najlepszy po prostu ma najwięcej uwag. To jest po prostu paranoja i schizofrenia. To jest paranoja i schizofrenia, proszę państwa. I takie jest podejście po prostu do edukacji w Polsce. A to jest najważniejsze. Po pierwsze edukacja. Po pierwsze edukacja. Tak jak Clinton napisał sobie gospodarka głupcze, to w Polsce po prostu każdy polityk powinien mieć jedno napisane. Edukacja, idioto. Edukacja po prostu, bo jeżeli my nie położymy nacisku na edukację, to będziemy mieli po prostu taki naród, jaki obserwujemy, prawda? Ostatnio na Jasnej Górze można było obserwować, prawda, prawdziwych patriotów, można było obserwować prawdziwych patriotów w Gdańsku i my takich ludzi chcemy dzisiaj wychowywać.
Dziękuję, panie radny.
Ja, a nie koszt.
Dziękuję. Mam nadzieję, że wszyscy wyczerpaliśmy dyskusję.
Jeszcze moja przewodnicząca, przedstawiciel bibliotekarzy.
Ja muszę policzyć, kochany.
Chciałaby coś powiedzieć o pracy.
Dobra, to skończymy jeszcze trzy uchwały. Teraz już jest. Proszę się przedstawić.
Chciałabym tutaj się odnieść do wcześniejszej
proszę
wypowiedzi.
Proszę się przedstawić.
Kwiecińska Joanna, przewodnicząca sekcji. Przepraszam bardzo, to ze stresu chyba, bo nigdy nie brałam tak oficjalnie
głosu. Ale będzie w protokole i musi być nazwisko.
Chciałabym tutaj stanąć w obronie bibliotekarzy. No, jestem przewodniczącą sekcji i wiem, jak moje koleżanki ciężko pracują. I koledzy też, bo mamy w swoim gronie kolegów. I naprawdę, jeżeli bibliotekarze stracą etaty, to biblioteki nie będą działać tak, jak powinny. Już teraz jest ciężko, ponieważ naprawdę podręczniki zabierają nam bardzo dużo czasu. przez cały rok szkolny, bo je wymieniamy. Ja wiem, że można być entuzjastą, no ale ja sama w zeszłym roku skończyłam pracę 15 lipca i zaczęłam 15 sierpnia. Właśnie też między innymi przez podręczniki. Oprócz tego no, koleżanki moje zanoszą różne dokumenty do domu. Ja wiem z ich relacji, co się dzieje, prawda, że nie dają rady po prostu w ciągu tych paru godzin, 10 czy 15, które mają w etacie, jeszcze prowadzą jakikolwiek przedmiot, czy przyrodę, czy geografię, więc muszą się też do tego przygotować, bo mają tutaj 20 szkół, mogę się wesprzeć danymi, 20 szkół na 33 podstawówki mają dopełnienie przedmiotem lub świetlicą. I niekiedy jest tak, że jest biblioteka, przedmiot, biblioteka, przedmiot. Więc ani biblioteka, ani przedmiot nie funkcjonuje normalnie. To są bolączki już nękające nas od lat. Ale teraz to już po prostu przeradza się tutaj z naszej strony w pracę, ale w pracę już niewolniczą, że tak powiem. Tachamy ciężkie paczki, bo kurierzy niestety nam nie wnoszą tych paczek. Więc albo prosimy konserwatora, jeżeli takowy jest, a jeżeli go nie ma, no to niestety musimy same. Nie możemy dawać paczek uczniom, bo grozi to wiadomo jakimś, może grozić jakimś kalectwem, uszkodzeniem ciała, czy czymś innym tym, no cokolwiek może się zdarzyć. Nie możemy tego zrobić. Nie możemy obdarowywać uczniów. A jeśli chodzi o zainteresowanie ze strony uczniów biblioteką, to jest bardzo duże. Bardzo duże. Jeżeli biblioteka jest na cały etat, a w 11 szkołach tak jest, dyrektorzy naprawdę są zadowoleni z pracy bibliotekarzy, ponieważ on zrobi wszystko, żeby tę pracę swoją zrobić, oprócz tego jeszcze zachęcić uczniów do czytelnictwa. A jest bardzo ciężko, ponieważ niestety uczniowie wolą komórki w dzisiejszych czasach, wolą komputery, ale to ich ogranicza, wierzcie mi Państwo, umysłowo. To nie, to jest fajne. O, damy komputer, damy po prostu komóreczkę, niech się bawi. No ale niestety książka od wielu, wielu lat jest najważniejszą rzeczą. I jeżeli ktoś lubi czytać, jeżeli ktoś wyniósł takie z domu pewne... no jak to powiedzieć, nawyki, to na pewno nie będzie głupszy, tylko będzie mądrzejszy. To właśnie komputer nas ogłupia. On ma być urządzeniem wspomagającym, ale nie może zastąpić książki. I dzieci chcą czytać. Ja wiem, co się dzieje w tym momencie, kiedy biblioteki zaopatrzono poprzez programy rozwoju czytelnictwa czy książki naszych marzeń, książki te, które uczniowie chcieli czytać. Bo to właściwie my od nich wzięliśmy jak gdyby dane, tytuły autorów, którzy ich interesują i takie książki są w bibliotekach. I teraz mamy więcej czytelników. Jeżeli biblioteka by była dofinansowywana, my też zresztą sami sobie radzimy, organizując różne akcje, żeby te książki po prostu sprowadzić do tych bibliotek, jeszcze dodatkowo, prawda, dla uczniów. Otrzymujemy gratisy za naszą pracę dodatkową. Także bardzo proszę, żeby się nad tym głęboko zastanowić, czyje potrzeby tutaj są ważniejsze. Czy potrzeby naszych uczniów, czy potrzeby no, szkoły i oszczędności. Bo naprawdę idzie to w złym kierunku. To nie chodzi o naszą pracę, że chodzi nam tutaj teraz o cały etat, utrzymanie całego etatu, ale myśmy walczyli od lat o to, żeby ten cały etat był. No niestety teraz etaty spadają, czyli jest poniżej pół etatu i też się wesprze danym, przepraszam bardzo, na 20 placówek w 15 szkołach etat bibliotekarza wynosi 15 godzin i poniżej. Tak jak już usłyszeliśmy wcześniej, mamy dwie szkoły, gdzie etat waha się od 6 do 9 godzin. No i oczywiście pozostałe 5 placówek, no to są godziny od 17 do 25 godzin. Oprócz tego
Mamy jeszcze inne rzeczy do zrobienia, prawda? I tutaj nie wiem, no ja sobie nie wyobrażam, żeby nam jeszcze pół etatu z pół etatu obcięto nam godziny na ćwierć etatu, bo uważam, że ludzie nie dadzą rady. Nie będą robić, nie będą pracować, że tak powiem, za darmo. A ani podręczników nikt nie ma w szkole, nie ma kto zrobić podręczników w szkole. Bibliotekarze zajmują się oprócz tego jeszcze księgowością, fakturami, rozliczeniami. No więc kiedy my mamy to robić? Naprawdę nie ma kiedy. Przy pełnym etacie, bo ja mam pełny etat i przy pełnym etacie mam cały czas co robić, mam cały czas pełne ręce pracy. Koleżanki, które tutaj siedzą przede mną, nie mają całych etatów w bibliotekach. I przychodzą też wcześniej, 15 sierpnia, i opracowują podręczniki. Niektórzy nawet z rodziną. Bo niestety nie dają rady. Bo to jest na przykład na 200 ponad uczniów w szkole, do opracowania jest 2000 podręczników. I każdy trzeba wziąć do ręki, obstemplować. Ja wiem, że uczniowie mogą pomóc, ale niekiedy są pomyłki i niekiedy jest ta pomoc później źle wykonana, tak? To są uczniowie 6, 7 klas teraz, może 8 klasy dałyby radę. Chociaż też nie wiem, bo dzieci teraz nie są chętne do pracy. To ja ze swojej strony tyle bym chciała powiedzieć i bardzo proszę.
Dziękuję.
O uwzględnienie naszych tutaj.
Proszę o zabranie głosu pana Janusza Mieszkańca. Tylko proszę w temacie.
Dziękuję za udzielenie mi głosu. Właśnie chciałem w temacie ostatnio teraz poruszanym w sprawie bibliotek. Ja nie wiem, czy pan Kazimierz nie przypomina sobie, że biblioteki na ulicy Naftowej zostały zlikwidowane za jego właśnie kadencji.
Panie Januszu,
no tak, bo się atakuje, ale
przepraszam, mówimy o bibliotekach w szkole dzisiaj. Szkolnych, a nie o bibliotekach miejskich.
Trzy biblioteki są co roku zlikwidowane. Druga na osiedlu Jagiellońska i trzecia na Porąbce. Tylko tyle chciałem powiedzieć.
Dziękuję.
To było
bardzo.
3 lata temu.
Tak. 4 lata czy 5 lat temu, ale to nie jest temat dzisiejszego posiedzenia. Proszę, zamykam temat.
I biblioteka na Gospodarczej tak samo, 2 lata już jest zmniejszona. 2 lata temu.
Zamykam temat punktu 5, biblioteki w szkołach podstawowych, funkcjonowanie i wyposażenie. Przechodzimy do następnego punktu z apelem. I proszę radnych, ewentualnie i pan dyrektorów, przedstawicieli bibliotek też mogą składać. To niekoniecznie radni składają tematy na drugie półrocze naszej pracy Komisji Oświaty. W sprawach bieżących mamy następny punkt. Rozpatrzenie skargi projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekształcenia 6 Liceum Ogólnokształcącego imieniem Janusza Korczaka w Sosnowcu poprzez zmianę jego siedziby. Też ten temat był już przedstawiany, ale może tytułem wstępu poproszę pana prezydenta Byrzewskiego.
Pani przewodnicząca, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem oświatowym...
Może jeszcze panie prezydencie, jeżeli panie chcą, to mogą pozostać, jeżeli nie, to dziękujemy wszystkim za długą dyskusję i przepraszam za wszystkie nasze tutaj bolączki miasta. Dobrze, proszę zostawić. Tak, ja tu mam. Żeby rozdać. Wiesz co, słuchaj, może na sesję przynieść. A kiedy? Czwartek.
Drodzy Państwo, jak Państwo doskonale wiecie, została podjęta uchwała deklaratoryjna zgodnie z wytycznymi Śląskiego Kuratora Oświaty w przypadku sieci szkół. Ta uchwała jest jedynie uchwałą potwierdzającą fakt, czyli jest to formalność, ale zgodnie z procedurą musieliśmy Państwo do zaopiniowania.
Tak. Czyli proszę, ale nie ma kartek. Proszę iść zawołać kolegów.
Dobra. Pani Przewodnicząca, w takim razie jeszcze, jeżeli można, do tego planu pracy. Mam taką serdeczną prośbę, bo mamy mówić o tych no, sukcesach, prawda? No, rok temu zwracałem uwagę na to, że słowo sukces może być pewnego rodzaju jakimś intelektualnym nadużyciem, ale mówmy o osiągnięciach uczniów sosnowieckich szkół i mam taką propozycję, aby przygotowując materiał, panie prezydencie, dokonano pewnego rodzaju analizy, jak wyglądają przede wszystkim osiągnięcia te rzeczywiste, to co nas powinno interesować, bo to świadczy o poziomie pracy placówek, czyli w różnego rodzaju konkursach o charakterze kuratoryjnym, czy w szkołach ponadgimnazjalnych, olimpiady ogólnopolskie, jak wygląda to w bieżącym roku szkolnym w porównaniu do lat poprzednich. Czy idziemy do przodu, czy jest po prostu regres? Bo ja wiem, że niektóre szkoły mają duże osiągnięcia w konkursie kolęd i pastorałek, prawda, w konkursie wiedzy biblijnej, co w internecie spotkało się z dużym odzewem, szczególnie absolwentów Staszica po ostatnim finale w tej szkole. Także ja wiem, że to są bardzo istotne osiągnięcia, ale mnie interesują przede wszystkim te prawdziwe konkursy właśnie kuratoryjne, olimpiady ogólnopolskie. I druga sprawa, tam mamy na grudzień, to może sformułowanie nie najlepsze, ale właśnie dobrze by było, żebyśmy tam mieli po prostu tutaj no, pewnego rodzaju informacje, jak szkoły ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne właśnie zamierzają sobie poradzić z procesem rekrutacji, prawda, tego podwójnego rocznika, bo to jest na pewno niesłychanie ważne. To jest niesłychanie ważne dla mieszkańców miasta, to jest ważne dla nauczycieli. No, powtarzam, ja za bardzo tego nie widzę. Ja za bardzo tego po prostu nie widzę. Co prawda ja reprezentuję rocznik, kiedy urodziło się ponad 800 tysięcy osób, czyli gdzieś tam dwa razy tyle, co obecnie, ale to były...
Za dużo mówiłeś i się
wykończył. Już, to pewnie to był inny system, inne realia i myślę, że do tamtego systemu nie chcemy wracać. Po prostu, a chcielibyśmy właściwie przygotować ofertę dla młodych ludzi, bo rzeczywiście stresu będą mieli co niemiara. Dziękuję.
Tak, dobrze. Dziękuję bardzo. Głosujemy. Opinia numer 125 przez 2018. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekształcenia 6 Liceum Ogólnokształcącego imieniem Janusza Korczaka w Sosnowcu poprzez zmianę jego siedziby. Tylko proszę mi pomóc w głosowaniu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. A, 11. Przepraszam bardzo, muszę wszystko wolno, bo jestem sama. Punkt 4, czyli 11, 3, 0, plus 3, 0. Zresztą uzupełnimy i to jest punkt, widzicie, to jest makabra. Tak, bo nie ma po prostu, wiesz, możliwości,
że Paweł, pójdziemy.
Tak, bo to jest, no... Nie ma. Ja już pisałam. To jest to. Tylko nie wiem, gdzie jest plan. Wiesz o co? Dobra. Tu jest. Przepraszam, bo się wpięło. Tak jest. Mamy 7a. Już mamy. Jest, już mamy. To jest tak, jak widzisz, no jednak tego jest dużo dzisiaj do głosowania. Tak, to jest pierwsza, teraz 126. Nie wiem, 126. Opinia numer 126 przez 2018. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a miastem Sosnowiec w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin za życiem w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję tego ośrodka. Kto jest za? Jedenaście osób za. Ktoś wstrzymał się? Nie ma. Ktoś głosował przeciwko? Nie ma.
Nie. Można mieć uwagę, bo tak żeśmy przeszli bez dyskusji na ten, do tego punktu pani przewodnicząca. Nie ulega wątpliwości, że ja głosowałem właśnie za tym porozumieniem, choć także w kontekście tego, co obserwujemy od kilku dni w Sejmie w związku z protestem rodziców właśnie dorosłych, osób niepełnosprawnych, ale także z tego, jak obserwuję zmagania się młodych ludzi z rehabilitacją dziecka z porażeniem mózgowym, to oczywiście te 5 godzin dodatkowo to jest coś, ale tak naprawdę to jest i tak niewystarczające. 4000 zł zasiłku z tytułu urodzenia dziecka niepełnosprawnego, to naprawdę to jest ochłap, bo te 4000 tak naprawdę powinny być miesięcznie. Miesięcznie na rehabilitację, na opiekę nad takim dzieckiem. I ja wiem, ja doskonale rozumiem po prostu, że chce się dzisiaj narzucić określoną wizję światopoglądową, ale tak naprawdę, jeżeli zmusza się, bo tak naprawdę zmusza się kobiety do heroizmu, to jeżeli się je zmusza, to należy po prostu dać im pieniądze na opiekę nad tym dzieckiem, a nie skazywanie tych kobiet przede wszystkim na tak naprawdę całoroczną 365 czy raz na 4 lata 366-dniową drogę krzyżową. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Zmarzlińska Renata.
Dziękuję bardzo. Ja chciałam zapytać w nawiązaniu do tego, co już przegłosowaliśmy, bo oczywiście jestem za programem jak najbardziej rządowym, ale chciałam zapytać panie prezydencie, bo myśmy nie weszli, mogliśmy już wejść w zeszłym roku. Czy dobrze odczytałam, że te 15 tysięcy na wyposażenie to jest to z tego zeszłego roku, że nie przepadło nam nic? Bo na dobrą sprawę sprawa dotycząca tego specjalnego, tego wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego ciągnie się od zeszłego roku i są już miasta, gminy, no przykład właśnie tutaj, gdzie ja pracuję, weszliśmy już w zeszłym roku, wiem, tutaj tam było decyzji i stąd to moje pytanie, czy te 15 tysięcy to jest właśnie tytułem tego doposażenia no, w sprzęty?
424 200 zł, w tym kwota 15 tysięcy na doposażenie, czyli wchodzi w to do 15 tysięcy.
Bardzo mała kwota.
Czyli nam nie przepadło, już nazywając rzecz po imię, nie przepadło.
Jeżeli jeszcze mogę jedno, pani przewodnicząca, właśnie w tym temacie też, bo tam na końcu jest też w uzasadnieniu chyba do uchwały, że my do tego programu będziemy dokładać prawie 100 tysięcy, tak państwo określiliście, około 100 tysięcy złotych. Czy to jest konieczne, bo mówię, no ja nie mam takiego doświadczenia, żeby dokładać do tego programu rządowego.
W tym materiale taką kwota, ta kwota padła.
Tak.
Ja jestem umówiony, przypomnę, czyli nie wiem, na piątek, z panią dyrektor szkoły, w której chcemy, żeby był ten, aby była tym ośrodkiem wiodącym. I taka kalkulacja przed nią przedstawiona, ponieważ chcieliśmy tę kwestię no niejako poddać pod państwa już dzisiaj ocenę. Ja jestem mówiony na rozmowę, bo chcę na temat również tej kwoty, którą pani dyrektor skalkulowała jako koszty utrzymania tego ośrodka wiodącego.
Panie prezydencie, bo ja mam pewne wątpliwości takie natury formalnej, ponieważ tak jak mówię, ja ten program znam, też go będziemy realizować I tam są pewne problemy, mogą się pojawić, jeżeli chodzi właśnie o dofinansowanie ze strony gminy, chociaż na logikę wskazywałoby, jeżeli tylko gmina chce jeszcze ubogacić program, to w sumie dlaczego nie, ale myśmy mieli podobny problem i zachęcam po prostu do bezpośredniego kontaktu z ministerstwem, bo będzie trzeba finanse prowadzić, o ile ja dobrze pamiętam, zupełnie inaczej i może paradoksalnie z tym być pewien problem.
Ja już szybko wytłumaczę. My jesteśmy w ścisłym kontakcie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i środki finansowane przekazane przez Ministerstwo Edukacji, cytuję w tym momencie, Edukacji Narodowej, nie dotyczą obsługi realizacji zadania, to jest materiałów biurowych, sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia dokumentów, drukarki, kserokopiarki i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, to jest kwota, która padła jako ta kwota, którą na ten rzeczowy aspekt niejako realizacji tego zadania planujemy. Mam nadzieję, że to nie będzie taka kwota.
Prawda, bo to jest niemało, po 20 tysięcy złotych,
tak jest, bo na 4 lata
to jest
zadanie.
Niemało.
Dlatego właśnie, ponieważ jako praktyk wiem, że pewnie da się taniej, stąd jest to mówione na rozmowie, natomiast ta kwota to jest kalkulacja potencjalnego dyrektora ośrodka wiodącego.
Dziękuję bardzo. Czy teraz głosujemy, państwo radni? Ten już jest punkt przegłosowany. Głosujemy punkt 7, ale podpunkt C. Podpunkt C dotyczy skargi, którą rozpatrywał... Koniec komisji, wszystko było w sprawach bieżących. Dziękuję. Teraz się popakujemy.